kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. W piątkowy poranek dzisiaj rozmawiam z doktorem Szczepanem Coftą, dyrektorem Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, zarazem szefem Szpitala Tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dzień dobry, witam serdecznie, panie doktorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Spróbuję sobie, rozmowa jest na żywo. Proszę państwa, rząd zamyka szpital na Stadionie Narodowym. No i pojawia się oczywiście naturalne pytanie, czy podobny los podzieli i także szpital tymczasowy na targach. Panie doktorze.
Szpital tymczasowy służy pomocą mieszkańcom Poznania i Wielkopolski i myślę, że będzie tak długo, jak będzie potrzeba epidemiologiczna, a także w harmonii z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego i płatnika. W tej chwili szpital ma rozmiary niewielkie. Czynne są dwa moduły internistyczne, 56-łóżkowe, oraz 10 łóżek jest dostępnych oddziału intensywnej terapii, a więc to jest niewiele w stosunku do tych rozmiarów szpitala, który był na przełomie marca i kwietnia. Wówczas szpital tymczasowy na Targach Poznańskich był największym w Polsce szpitalem polowym. Miał potencjał 356 pacjentów przyjmowanych, tylu niemalże było w tym czasie przyjmowanych, w tym 20 na oddziale intensywnej terapii.
Okazało się, że wcale nie było za mało tych łóżek, prawda, które tam ustawiono w halach targowych.
Rzeczywiście w krytycznym momencie uruchomiliśmy 3 hale, a więc 3/4 potencjału łóżkowego. To była tutaj poznaniaką można przywołać hala Karola Marcinkowskiego, hala profesora Wrzoska, hala profesora Jurasza. Nazywaliśmy te hale, w każdej z nich były 3-4 moduły oddziałów imionami znanych poznaniaków, medyków poznańskich. Czwarta hala pozostała w rezerwie. Na szczęście nie było konieczności...
Nie było konieczności nazywania jej w takim razie, jak rozumiem ja.
Nazwę dostała, otrzymała, ponieważ to hala była państwa z Irlandów.
Piękna nazwa. Ja pozwoliłem troszeczkę panu się wypowiedzieć, bo niewiele osób z Poznania, które nie miały styczności w jakiś tam pośredni choćby sposób ze szpitalem, nie wie, jak wyglądała ta praca. Natomiast ja wrócę do rzeczywistości, bo decyzja rządu na dziś, rozumiem ją w ten sposób, że rząd chce, aby na każde województwo, no może poza Mazowszem, przypadał jeden szpital tymczasowy. I tak sobie w tym wypadku myślę, no że skoro jest szpital imienia Strusia, który jest jakby stały, to tym drugim są targi, tak? I ja to dobrze interpretuję.
Oczywiście w naturalny sposób. W tej chwili dochodzi do sytuacji wygaszania bardzo wielu oddziałów covidowych w różnych miejscach Wielkopolski.
I nie martwimy się tym.
I cieszymy się, że mogą one powrócić do swojej normalnej działalności. Także jest to bardzo kapitalną sytuacją. Nie wiemy, czy ten szpital nasz będzie potrzebny, czy nie, czy tak się wygasi epidemia, że są bardzo różne prognozy, że nie będzie on potrzebny. Jeżeli będzie potrzebny, jesteśmy w stanie przygotować się, działać również w czerwcu, czy ewentualnie dalej, też ewentualnie jesienią, gdyby powróciła fala epidemii. Natomiast jeszcze w tej chwili szpital jest wypełniony mniej więcej w 2/3. Ten, który jest dostępny. Oczywiście pracują ofiarne zespoły medyczne. Nieco jesteśmy zmęczeni, bo to już 5. miesiąc, ale przez tych 5 miesięcy, niemalże 4 miesiące, przyjęliśmy około 1400 pacjentów.
No to rośnie bardzo szybko, bo jeszcze niedawno na 100 dni było niemal 1300, prawda? Także to tak wykładniczo cały czas, no może nie wykładniczo, nie, przepraszam, bo to jednak nie zwiększa się, ale co 100 osób co jakiś czas przybywa do hal?
Tak jest. Mhm. I tutaj średnia wieku, jeśli miałbym uchylić rąbkę jakichś ciekawostek, to jest 61 lat. Jest nieco więcej mężczyzn niż kobiet, 60% mężczyzn, 40% kobiet.
No to taka rzeczywiście nie do końca reprezentacja społeczna. To coś jest z tymi mężczyznami i COVID-em specjalnie.
Otyłość jest nieco większą cechą taką obecną w populacji męskiej.
Pan też to mówił, jeżeli chodzi o respiratory, prawda? Że pod respiratory raczej trafiają osoby z problemami, z wagą, oczywiście choroby towarzyszące, cukrzyca, etc.
Tak, rzeczywiście nadwaga, otyłość są podstawowym czynnikiem oraz osoby współistniejące, które pogarszają przebieg COVID-19.
Panie doktorze, ja takie słyszałem jakieś nieoficjalne szepty, że szpital tymczasowy ma do lipca jakby podpisaną, czy uniwersytet ma podpisaną umowę, jeżeli chodzi o działalność szpitala tymczasowego, a potem może się okazać, że będzie jednak chciał się wycofać z tego szpitala, bo może to już po prostu za dużo dla uniwersytetu.
Umowa jest między Urzędem Wojewódzkim, Targami oraz Szpitalem Klinicznym Przemienia Pańskiego. Oczywiście działamy w tej harmonii z naszym Uniwersytetem Medycznym. Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby dzieło, które do tej pory oczywiście jesteśmy nieco zmęczeni, ale żeby dzieło, które zostało w taki sposób zainspirowane, wprowadzone, mamy sposób na rozwój tego szpitala. Też sztuką było rozwijanie potencjału tego szpitala, bo też sztuką rozwijanie jego, ponieważ rezygnowanie zespołów ludzkich w szczycie szpital ten dysponował kadrą medyczną około 900 osób. To jest prawie podwojenie tego, co jest kadrą Szpitala Klinicznego Przemienia Pańskiego. Także przećwiczyliśmy bardzo trudne dzieło tworzenia zespołów medycznych. Gdyby ktoś zapytał, co
było...
No bo
tak, bo ludzie się nie znali, prawda? Często, którzy musieli ze sobą nagle współpracować. Bo...
Większość zespołów, przynajmniej tych początkowych, to były osoby, które wywędrowały, czy z kliniki hipertensjologii pana rektora, czy z kliniki pulmonologii, czy z kardiologii, czy ze struktur Szpitala Klinicznego numer 2 również. Natomiast największą trudnością była harmonizacja nowych zespołów ludzkich. To zespoły 13-14 lekarzy, którzy otwierali nowy oddział, 30 pań pielęgniarek, wchodzili do hal i nagle dostawali 28 pacjentów czy 56 i opiekunowie medyczni, ratownicy i mieli do wykonania wspólne dzieło. Tkanka ludzka niezbędna do wykonania takiego dzieła tkwiła przede wszystkim w strukturach uniwersyteckich. I było to, co jeśli ktoś chciałby, to służymy pewnym patentem, ale...
Macie już ten patent, ale przećwiczony w walce.
Kopiowania tego, co robiliśmy. I to jest w pewnym sensie dzieło na lata. Jedno z przeżyć rzeczywiście życiowo istotnych, ważnych. Wiemy, że osoby, które tutaj działają w szpitalu tymczasowym, czują coś szczególnego i poddajemy się tej misji.
Panie dyrektorze, ja muszę zapytać oczywiście o tę słynną sprawę z tlenem, bo mówimy o koordynowaniu zespołów, o tym wszystkim, co musiało zacząć działać, no ale też jest takie trochę działanie administracyjne, które ma takie samo znaczenie, jak się okazuje. Czy wyciągnęliście wnioski z tego, czy taka sytuacja, czy w ogóle, to jest oczywiście poligonalne, no bo trochę takie rozpoznanie walką, no ale pan ma w tej chwili świadomość, gdzie są słabe punkty szpitali tymczasowych, czy takie sytuacje, jak ten niedobór tlenu, nie ma prawa się powtórzyć, nie powtórzy się.
To, że brakuje tlenu, nie ma prawa ani zaistnieć, ani się powtórzyć. Ponieważ niestety doświadczenia szpitali polowych, czy we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych potwierdzają, że dochodziło też do dramatycznych sytuacji. Niestety, czego to jest jakąś skazą na tym szpitalu, doszło do dramatycznej sytuacji braku tlenu w dniu 30 marca. Przeżyliśmy to dramatycznie. Została zweryfikowana cała procedura dostarczania i wszystkie procedury związane z infrastrukturą techniczną i zaopatrzeniem w tlen. I taka sytuacja bezwzględnie nie powinna się powtórzyć. Jest to olbrzymim naszym bólem, taką życiową, pewną w tym momencie porażką, z której przeciągnęliśmy wnioski na tyle, że ten szpital jest na pewno bezpieczny i działa w sposób, mimo że jest tymczasowy, perfekcyjny. Szpital tymczasowy to nie jest taki szpital, który się projektuje przez 3-4 lata, który jest łatwy w prowadzeniu. Trochę czujemy się jak na wojnie. Zostaliśmy zaproszeni do hal targowych w nowe miejsce, z nowym sprzętem.
Rozpoznanie walką. To słowo się ciśnie.
Powiem tylko, że pokonaliśmy trudne sytuacje. Jeżeli znaleźliśmy sobie jako środowisko medyczne, administracyjne potencjał, żeby stworzyć szpital 356-łóżkowy, który w pewnym momencie przewyższał potencjał szpitala na Stadionie Narodowym. To myślę, że jako poznaniacy dokonaliśmy szczególnego dzieła.
Panie dyrektorze, zapytam jeszcze o szczepienia na targach, no bo to w jakiś sposób też jest częściowo koordynowane przez szpital tymczasowy. Jak to będzie wyglądało? Czy tu jakby to jest osobna działalność, która będzie się ciągnęła tak długo, jak będzie potrzeba wyszczepienia no, poznaniaków i tych wszystkich, którzy się zgłoszą na targi?
Punkt szczepień w całości jest związany ze szpitalem klinicznym Przemienia Pańskiego i jest w strukturach szpitala Przemienia Pańskiego bliźniaczo ze szpitalem tymczasowym. On znajduje się na terenie szpitala tymczasowego, stąd taka jego nazwa. Jest naszą chlubą, jest jednym z bodajże drugim pod względem wielkości punktem masowych szczepień w Polsce.
I świetnie zorganizowany, mówią to wszyscy, którzy tam byli, ze mną włącznie.
150 tysięcy osób. Staramy się, żeby była to przestrzeń medycznie profesjonalna, po poznańsku, po wielkopolsku, ale tak staramy się, żeby była też gościnna. Wolontariusze witają i prowadzą przybywających. Lekarze kwalifikują, pielęgniarki szczepią. Jest przestrzeń też oprócz medycznej takiej kompetencji też na wystawy, które obrazują historię.
Ja przepraszam, trochę poganiam czasowo. Nie będzie w takim razie na razie opcji w ogóle jakiejkolwiek, jeśli chodzi o wygaszanie tego punktu. Ten punkt będzie działał do ostatniego pacjenta, tak? Potencjalnego wyszczepionego.
Umowa w tej chwili jest podpisana do 31 lipca z intencją przedłużenia do końca roku, także z tego się cieszymy. Myślę, że dobre wyniki w rankingu Poznania odnośnie szczepień są też zasługą tego punktu szczepienia.
Czy 16-17-latkowie, czy jest jakiś problem z ich szczepieniem? Bo podobno pierwsze terminy to jest dopiero koniec czerwca. Nie ma tych szczepionek. Wiadomo, że oni muszą się chyba szczepić szczepionką marki Pfizer. Tak, także tak. Czy to z tego wynika?
Jesteśmy w trakcie i rozmów, i dorzucamy jakoby terminy szczepienia, tak żeby tę grupę też objąć nimi. Generalnie ciesząc się, że duże punkty szczepień są preferowane w strategii działania Agencji Rezerw Strategicznych i Ministerstwa, tak jak ostatnie 2-3 tygodnie były troszeczkę chudsze odnośnie liczby wykonywanych szczepień, bo szczepiliśmy nieco poniżej naszego potencjału, jedną trzecią tego potencjału, tak już od przyszłego tygodnia ten potencjał szczepień będzie
korzystany. Panie dyrektorze, ważne pytanie, na razie młodsi nie szczepią się, ale czy będziecie przygotowywać dla nich jakąś inną infrastrukturę? No bo to jest inny pacjent, może jakoś inaczej musi być przygotowany to miejsce, w którym będą szczepieni, może inny personel, bo pewnie czekając to za chwileczkę, bo usłyszałem takie głosy, że może i od 12 roku życia.
Jesteśmy przygotowani tutaj na wszelkie zmiany. Kilkukrotnie przebudowywaliśmy punkt szczepień, modyfikowaliśmy jego działalność. W tej chwili taka możliwość zaszczepienia nawet jest do 5000 osób dziennie, chociaż rekordem naszym jest około 3400 pacjentów. Jesteśmy gotowi z tym wyzwaniem i idzie nam to dobrze.
Trochę spadło w ogóle przyjmowanie drugiej dawki szczepionki. Pewnie pan słyszał o tych informacjach. Ma pan jakąś teorię? To już takie ostatnie moje pytanie zupełnie na 15 sekund rozmowy naszej.
Z drugim terminem jest bardzo dużo. Oczywiście służymy naszym pacjentom, osobom szczepionym, ale tutaj taka wybredność odnośnie terminów jest taka, która sprawia, że stajemy na uszach i po prostu jest to bardzo trudne. Prosimy, żeby zmieniać terminy tylko z poważnych racji życiowych, ponieważ nie możemy dostosować liczby szczepionek do wszystkich możliwych życzeń. I prosimy o olbrzymią powściągliwość i dyscyplinę po poznańsku, po wielkopolsku. W zdyscyplinowany sposób też poddawajmy się tym.
Apelował dr Szczepan Cofta, dyrektor Szpitala Przemienienia Pańskiego i Szpitala Tymczasowego na Targach. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzę panu.
Dobrego dnia państwu życzę.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.